Cieszę się, że na zaproszenie księdza proboszcza Andrzeja mogę z Wami przeżywać te rekolekcje wielkopostne. To będzie też czas rekolekcji dla mnie, bo to, co mówię, mówię najpierw do siebie. Też chcę skorzystać z tych dni spotkania z Bogiem. Czy potrzebujemy rekolekcji? Oczywiście, każdy z nas. Z tego oczywistego powodu, że nikt z nas nie jest Bogiem. Nikt z nas nie jest doskonały. Czasami sobie nie radzimy z własnym życiem i jesteśmy wobec samych siebie rozczarowani. Czasami nie wiemy, jak pomóc innym, począwszy od bliskich, jak reagować, kiedy ktoś błądzi i tak dalej. Potrzebny jest nam czas rekolekcji, czas umocnienia. Ktoś może powiedzieć, no to niech ksiądz Marek spróbuje nas nastraszyć, najlepiej tak mocno, może piekłem, może jakimiś okropnymi grzechami, no to się zmobilizujemy do nawrócenia i skorzystamy z rekolekcji. No, straszenie nie jest dobrym pomysłem, bo ze strachu to się można schować przed Bogiem, jak Adam. Ze strachu można się upić, naćpać, czy nawet sobie odebrać życie. Natomiast nie można się nawrócić. Ze strachu nie można czynić dobra i kochać. Do tego trzeba dużo lepszej motywacji. Otóż najpiękniej przeżywamy rekolekcje, kiedy patrzymy na Boga i na Jego miłość do nas. To jest najlepszy punkt wyjścia. Bo kto z nas może uczyć się sztuki życia, nawracać, kochać? No ten, kto czuje się kochany. Ten, kto wie, że każdy z nas jest kochany przez Boga. Za nic, bez żadnej naszej zasługi, nieodwołalnie, na zawsze. I to nam przypomina Jezus dzisiaj w Eucharystii, w Ewangelii. Przyszedł, żeby za nas oddać życie. Z góry wiedział, co go czeka, jeśli przyjdzie z dalekiego nieba, wygodnego dla Boga, na tę niewygodną ziemię, śmiertelnie dla Boga, jak się okazuje, groźną. Wiedział, że go przybijemy do krzyża. Z góry to zapowiada uczniom. Dzisiaj w Ewangelii też. I jest smutny, jak sam to mówi, ale się nie wycofa. Bo chce, byśmy byli pewni, że nas kocha. Że kocha dosłownie nad życie. Możemy go zabić, potraktować jak złoczyńcę, przybić do krzyża i tak miłość nie wycofa. Co więcej, wróci zmartwychwstały, by z nami zostać. By dalej nas wspierać swoją niesłychaną miłością. To jest jedyny punkt wyjścia każdych rekolekcji, które mogą być owocne. Uświadomienie sobie, że jestem niesłychanie przez Boga kochany. Nieraz mówimy, że człowiek to istota rozumna i wolna. No, różnie to bywa. Czasami jesteśmy nierozumni, czasami zniewoleni, ale zawsze jesteśmy ludźmi, bo zawsze jesteśmy kochani przez Boga. To jest nasza cecha, nas wyróżniająca, nas, ludzi tej ziemi. Jesteśmy kochani przez Boga. Nieodwołalnie, za każdą cenę, nad życie. Jaka powinna być nasza odpowiedź na tą miłość Boga? Sam Bóg podpowiada, żebyśmy nie szukali odpowiedzi po omacku. Wiadomo, że każdy z nas chce być szczęśliwy i Bóg tego pragnie. Ale nieraz mamy takie chore pomysły na to, jak być szczęśliwymi. Na przykład syn marnotrawny w przypowieści Jezusa miał zupełnie chory pomysł. Postanowił wyciągnąć pieniądze od ojca, nie pracować w polu, nie zakładać rodziny, tylko sobie pójść daleko od ojca i żyć na zasadzie wino, dziewczyny i śpiew. I wiemy, jak to się kończy. Chlew, głód, poniżenie, bliska rozpacz. A więc Bóg nie chce, byśmy tak po omacku szukali szczęścia, my kochani przez Niego, tak jak rodzice nie chcą, by dzieci kochane przez tych rodziców po omacku szukały szczęścia, bo po omacku to można znaleźć tylko nieszczęście. I dlatego podpowiadają dzieciom najlepszą drogę życia kochający rodzice. Naśladują wtedy Boga. Co nam Bóg podpowiada w swej niezawodnej mądrości? Najpierw nam wyjaśnia, że nie tylko jesteśmy kochani przez Boga, ale jesteśmy do Boga podobni. To coś niesłychanego. Jesteśmy podobni do Boga. Nasze ciała są podobne do niektórych zwierząt, a tylko ciała. My tam w środku, z naszymi marzeniami, pragnieniami, z wolnością, z miłością jesteśmy podobni do samego Boga. A kim jest Bóg, żebyśmy wiedzieli, do kogo mamy być podobni? Mówimy, że Bóg jest Trójcą Świętą, ale to niewiele mówi. Bóg jest rodziną. To jest chyba najlepsze słowo określające Boga. Nam się objawił nie jako Bóg samotny, jak mogliśmy myśleć w Starym Testamencie, tylko jako wspólnota kochających się osób. Dziś w Ewangelii Jezus mówi o swoim Ojcu, innym razem powie o Duchu Świętym i z Ojcem i z Duchem się utożsamia. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, Duch Święty z mojego weźmie, wam da. To jak nazywamy wspólnotę osób tak bardzo się kochających, że się ze sobą utożsamiają? No to jest właśnie rodzina. Najszczęśliwsza rodzina we wszechświecie. Podobnie na tej ziemi, jeśli mąż się utożsamia z żoną, żona z mężem, rodzice z dziećmi tak bardzo kochają, no to są niesamowicie szczęśliwą rodziną. Taki jest Bóg. Najszczęśliwsza rodzina we wszechświecie. A my jesteśmy do Boga podobni. Do Boga, który jest wspólnotą kochających się osób. Który nie jest samotny. Jest jedyny, ale nie jest samotny. I w tym nas też Bóg zaskoczył. A co jest pierwszym złem dla nas ludzi tej ziemi? Znowu Bóg wszystko wyjaśnia. Otóż pierwszym złem jest samotność człowieka. Nie grzech nawet, bo można się nawrócić, stać się wielkim świętym. Nie śmierć, bo ta jest tylko doczesna, życie jest wieczne. Najbardziej radykalnym złem jest samotność człowieka. Dlaczego? No bo kiedy jestem samotny, to nie jestem podobny do Boga, bo Bóg nie jest samotny. Powtórzmy, jest wspólnotą kochających się osób. Jest rodziną. Kiedy jestem ja człowiek samotny, nie chce mi się żyć, bo nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. To bardzo widać u dzieci, bo u dzieci wszystko widać bardziej niż u nas dorosłych. Widać, jak są stęsknione miłości, jak nieraz wołają, mamo, tato, kochasz mnie. Im bardziej rodzice kochają, tym bardziej dzieci o to pytają. My dorośli też byśmy chcieli, ale się wstydzimy. I dzieci też szalenie boją się samotności. Dlatego tak trudno dzieciom usypiać, bo idą w samotność, może w jakiś dziwny sen. I dlatego chcą, by rodzice na dobranoc byli tuż obok dziecka, opowiadali, siedzieli, najlepiej aż zaśnie, bo nie chcą iść w samotność. I tak samo, kiedy rodzice na przykład wychodzą po zakupy i dziecko trzeba zostawić, bo na przykład chore, to dziecko zaczyna płakać. Nie chce być samotne. A więc u dzieci to świetnie widać, że człowiekowi niedobrze jest być samotnym. My dorośli też to wiemy, tylko nie zawsze się sami nawet przed sobą z tego zwierzamy, że bez bliskości innych osób jest nam źle. A co jest pierwszym dobrem w takim razie, kiedy samotność jest pierwszym złem? Pierwszym dobrem, mówi Bóg, jest małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze polecenie Boga. My, księża, o tym za mało mówimy. Że pierwszym poleceniem Boga nie jest dekalog, nie są przykazania, tylko małżeństwo i rodzina. Pierwsze polecenie Boga. Adam i Ewo, mężczyzno i kobieto, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli, mówiąc współczesnym językiem, tak bardzo pokochajcie siebie nawzajem, byście chcieli być ze sobą całą doczesność i byście chcieli mieć ze sobą dzieci. Dlaczego to jest pierwsze polecenie Boga? Bo Bóg chce, żebyśmy byli na ziemi już szczęśliwi. Nie tylko kiedyś w niebie. A kiedy jesteśmy szczęśliwi? Kiedy nie jesteśmy samotni. A kiedy nie jesteśmy samotni? Kiedy wiąże nas wielka miłość. Bo żeby wyjść z samotności, nie wystarczy spotkać kogokolwiek. Z samotności wychodzę tylko wtedy, kiedy spotykam kogoś, kto mnie kocha i kogo ja kocham. Gdybym poszedł na wieczorny spacer gdzieś tam boczną uliczką, i otoczyłoby mnie nagle kilku bandytów, to się poczuję straszliwie samotny, mimo że będę otoczony przez grupę ludzi. To wolałbym być już zupełnie sam, niż wśród takich osób, które mogą mnie zniszczyć, zabić po prostu. A więc, żeby wyjść z samotności, nie wystarczy, że ktokolwiek jest obok mnie. Z samotności uwalnia tylko miłość. Z samotności się uwalniamy tylko wtedy, kiedy kochamy i przyjmujemy miłość. A małżeństwo jest największą miłością na tej ziemi. Boż nie ma większej miłości niż miłość małżeńska. Tylko miłość do Boga ma być większa. Ale między mężczyzną a kobietą nie ma nic, nie tylko większego, ale nawet porównywalnego. Dlaczego? No bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. Bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół. Czy to tych, którzy już są, czy się pojawią. Nikogo nie będę kochał bardziej niż żonę, niż męża. Inaczej to w ogóle nie jest małżeństwo. Ciebie kocham najbardziej. Żaden przyjaciel nie ma prawa ode mnie wymagać, bym tegoż przyjaciela kochał bardziej niż innych przyjaciół. A żona, mąż ma święte prawo tego żądać wręcz. Powtórzę, bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać na osobę, którą kocham odtąd najbardziej na tej ziemi. Po drugie, jest to miłość największa, bo ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham z bliska. Nie tylko kocham najbardziej, ale z bliska. Ślubuję ci nie tylko, że będę cię kochał, ale że cię nie opuszczę aż do śmierci. Czyli będę cię kochał z bliska. Tak jak Jezus kocha nas z bliska. Przychodzi z dalekiego nieba, żeby być blisko nas. A w Eucharystii zostaje jeszcze bliżej niż my samych siebie. Bo Bóg wie, wszystko wie, także wie to, że im bliżej jest ten, kto mnie kocha, tym bardziej mnie umacnia. Jeśli mamy kogoś bliskiego za granicą na zarobek, no to i kocha, i dzwoni, i tęskni, to umacnia. Ale jeśli wróci, jeśli powiedzmy, że to mąż weźmie w ramiona żonę, dzieci, to umacnia o wiele bardziej, bo okazuje miłość z bliska. A więc miłość małżeńska jest największa, bo ciebie, żono, mężu, kocham najbardziej i tobie okazuje miłość z bliska. Rodzicom mogę okazywać miłość z daleka, rodzeństwu, dzieciom, kiedy już dorosną, przyjaciołom, ale tobie, żono, tobie, mężu, okazuje miłość z bliska. I po trzecie, jest to miłość największa na tej ziemi, bo mąż, żona to ci, którzy chcą mieć ze sobą dzieci. Nie tylko ciebie kocham najbardziej, nie tylko z bliska, ale chcę z tobą mieć dzieci, żono, mężu. Dlaczego? No bo się wzajemnie, ogromnie kochamy. To wtedy się nie boimy potomstwa, bo wiemy, że sobie poradzimy. Bo się wzajemnie, ogromnie kochamy. Po co Bóg nam podpowiada małżeństwo? No po to, żebyśmy byli na tej ziemi szczęśliwi. Bo powtórzę, ponieważ to jest największa miłość na tej ziemi, jaka w ogóle jest do pomyślenia, to też najpiękniej ta miłość uwalnia z osamotnienia, czyli z tego, co nas boli. Ktoś powie, no to biedni księża, skoro rezygnujecie z małżeństwa i rodziny. No w pewnym sensie tak, bo nic nie daje na tej ziemi tak wielkiej radości, jak miłość małżeńska i rodzicielska. To dla mnie jest to jasne. Ale jeżeli jestem dobrym księdzem, nie wiem teraz o sobie, mówię o zasadzie, jeśli jakiś ksiądz jest dobry i bardzo kocha parafian i od rana do wieczora wspiera małżeństwo i rodziny, przygotowuje dzieci i młodzież do małżeństwa i rodziny z całego serca, to jest też bardzo szczęśliwy. Może nie aż tak, jak niezwykle kochający mąż i ojciec, ale prawie tak. Jeśli bardzo kocha, to właściwie bardzo podobnie jest szczęśliwy, byle bardzo kochał. Ktoś powie, no to czy księża nie powinni piersi się żenić i dawać przykład? Teoretycznie tak, teoretycznie. Ale w praktyce byłoby to trudne, bo nikt z nas księży nie jest Bogiem i w ogóle nie jest żaden człowiek. I byłoby strasznie trudno połączyć miłość do parafian z miłością do żony i do dzieci. Strasznie trudno. Im bardziej byśmy byli dla was, my księża, tym bardziej byśmy zaniedbywali żonę i dzieci. I stąd piękno celibatu, funkcji małżeństwa i rodziny. Ksiądz, który bardzo kocha parafian, rezygnuje z żony i dzieci po to, by od rana do wieczora wspierać małżeństwa i rodziny, ale nie kosztem własnej żony i nie kosztem własnych dzieci. Czyli celibat nie jest dlatego, że ksiądz się nie nadaje na męża i ojca, czy że lekceważy małżeństwo, to byłaby katastrofa, tylko dlatego, że tak bardzo chce wspierać małżonków i rodziców w parafii, że rezygnuje z żony i dzieci, by wspierać małżonków i rodziców nie kosztem własnej żony i nie kosztem własnych dzieci. Więc jeżeli jakiś ksiądz wam będzie tam marudził, że się nie czuje szczęśliwy, że czuje się samotny, to będzie ksiądz za mało kocha. Jak będzie nas ksiądz bardzo kochał, to się poczuje bardzo radosny i nie będzie miał chwili wolnego. Nigdy w życiu nie pomyśl o samotności. Będzie tylko miał jeden problem. Jak się na chwilę schować przed ludźmi. Ale to już inna historia. Więc moi drodzy, dlaczego Bóg podpowiada małżeństwo? Bo to jest najpiękniejszy sposób pokonania samotności. Ktoś powie, no to wszyscy małżonkowie powinni być bardzo radośni, szczęśliwi. Tak, oczywiście. Małżeństwo się zawiera wyłącznie po to, by być bardzo szczęśliwymi. Nie ma innego celu. No bo największa miłość na tej ziemi daje największe szczęście. Ktoś powie, to dlaczego jest wiele małżeństw mało szczęśliwych, czy wręcz nieszczęśliwych? A w niektórych jest piekło na ziemi. Bo ktoś z małżonków nie wypełnia przysięgi małżeńskiej. Tu jest cały dramat. Jeśli mąż i żona wypełniają przysięgę miłości, to mają kawałek nieba na ziemi. Gorzej, jak której z nich, czy obydwoje, nie wypełniają przysięgi. Po czym poznać, że nie wypełniają przysięgi? Kiedy się zaczyna dramat? Otóż zwykle pytam o to panów, tak ostro, bo jako mężczyzna łatwiej. Panowie, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Podkreślam, kiedy zaczyna. No to większość panów mówi, no kiedy, nie daj Boże, oszukuje żonę, zdradza, poniża, dręczy, upija się i dręczy, czy odchodzi. Ja mówię, panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą, kiedy zaczyna już kompletnie niszczyć małżeństwo. Pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę. Kiedy zaczyna, nie kiedy kończy. A to nie wiemy, no to powiem. Mąż, podobnie żona, żeby było jasne, zaczyna łamać przysięgę w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Nie musi krzywdzić, nie musi kłamać, nie musi upijać, nie musi hazardować, nie musi odchodzić z kimś tam i niewiernym być. Wystarczy, że nie okazuje miłości i zaczyna się dramat. Kiedy to mówię do kobiet, no to jest jasne dla kobiet. Kiedy mówię do mężczyzn, nie jest tak jasne. Niektórzy mówią, że księdza ksiądz nie przesadza, że już wtedy łamie przysięgę, jak nie okazuje miłości i niech ksiądz czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom. Bo coś ślubował. Biorę cię za żonę, ślubuję, że nie będę cię niszczył, dręczył, poniżał, czy że będę kochał. No proszę księdza, że będę kochał. No to z tego jesteś oceniany. Czy kochasz? A ja kocham, ale nie umiem okazywać miłości. To nie kochasz. Nie ma czegoś takiego jak miłość nieokazywana. Nie ma czegoś takiego. To jest tak, jak nie ma pracowitości nieokazywanej. Gdybym tu chciał przyjść na wikariusza i powiedział księdzu proboszczowi, jestem bardzo pracowity, no ale nie umiem tego okazywać. No to jestem leń. Kto nie umie okazywać pracowitości, to jest leń. Kto nie umie okazywać miłości, ten jest egoistą. Ten się troszczy bardziej o siebie niż o osoby, które powinien kochać. Jeśli kochasz, to okazujesz miłość. Tak jak to czynił Jezus. Jezus nikomu nie powiedział, kocham cię. Nie ma takiego zdania w Ewangelii. Ale wszyscy widzieli, że kocha, bo widzieli, że okazuje miłość. Jak? No na trzy główne sposoby. Przez obecność, ofiarność, czułość. Jezus od świtu do nocy był obecny dla ludzi. Jak chciał rozmawiać z Ojcem, to musiał pieszo po jeziorze uciekać, żeby na chwilę być sam. Więc od świtu do nocy obecny, od świtu do nocy służył ludziom, tłumaczył, uzdrawiał, karmił, wspierał, pomagał, upominał jak trzeba. Na służbie od świtu do nocy i od świtu do nocy był czuły. Okazywał niesamowitą czułość i dorosłym, i dzieciom, i mężczyznom, i kobietom, także grzesznym, jeśli się nawracali jak jawno grzesznicy. To okazywał niesamowitą czułość, aż inni się gorszyli. To samo ma być w małżeństwie i rodzinie. Jeśli kochasz mężu, żoną, ale zwłaszcza mężu, bo to dla nas mężczyzn jest mniej jasne, to okazujesz miłość. Od świtu do nocy masz czas dla bliskich, możesz nie mieć czasu dla siebie, na telewizję, na kolegów, na hobby, nawet na jedzenie i spanie, ale dla bliskich masz czas. Jesteś tym, który służy, nie siedzi w fotelu i daje się obsługiwać, tylko haruje dla dobra bliskich, wręcz haruje ofiarnie. I po trzecie, jesteś czuły. Okazujesz niesamowitą czułość na sam widok twoich bliskich, żony, dzieci, aż ci się oczy śmieją, buzia się otwiera z uśmiechem, głos ci mięknie, gesty okazujesz czułości, życzliwości. Choćbyś był zmęczony, podenerwowany, zły na pracodawcę czy pracownika, nieważne. Z chwilą, kiedy masz przed sobą tych, których kochasz, stajesz się chodzącą czułością i delikatnością. Jeśli kochasz. I tutaj podpowiedź dla pań. Jeśli mąż powie, no wiesz, żono, ksiądz Marek przypomniał, że mam okazywać miłość, ale ja tego nie umiem, nie wychowali mnie tak rodzice, poza tym jestem mężczyzną, to mi trudniej, zwłaszcza czułość okazywać, ale uwierz, żono, że i tak cię kocham, tylko nie umiem tego okazać. No to żono powiedz, mężu, to przestań oddychać, w ogóle już nie oddychaj, ale uwierz, że dalej żyjesz, tylko nie oddychaj. Oto mąż zacznie myśleć, daj Boże, i powie, żono, ale jak przestanę oddychać, to się uduszę i umrę. A widzisz, mężu, a jak przestaniesz okazywać miłość, czy nadal nie będziesz okazywał, to ja umrę i naszym dzieciom żyć odechcę. A może i tobie się żyć odechce, gdy zobaczysz, że nam przy tobie się żyć odechciało. Jeżeli chcecie być nieszczęśliwi, mąsak z gorzką ironią, nie okazujcie sobie miłości. Jeśli chcecie być szczęśliwi, okazujcie sobie miłość od obudzenia się do uśnięcia. Do szczęścia nie wystarczy to, że siebie nie krzywdzicie w małżeństwie i rodzinie. To absolutnie za mało. Trzeba okazywać wielką miłość. W tych rodzinach moich przyjaciół, którymi się zachwycam, o których wręcz powieści piszę, tak właśnie jest. Od obudzenia się do uśnięcia okazują sobie niesamowicie mocną miłość. Mają dla siebie czas, potrafią sobie służyć, padając na pysk, jak to się mówi, i mają siłę, bo kochają i są niezwykle czuli i cierpliwi, bo bardzo kochają. I to widać. To sobie okazują. No i wtedy można im tylko zazdrościć radości wzajemnej, szczęścia. Po drugie, już kończąc, warunkiem szczęścia w małżeństwie i rodzinie jest solidne wychowanie dzieci. Jeśli małżonkowie zaniedbają wychowanie dzieci, będzie katastrofa. Bo dzieci niewychowane nie umieją kochać, nie umieją się wiązać z tymi, którzy kochają, no bo nie wiedzą, o co tu chodzi, i zadręczą siebie, innych ludzi i rodziców, nawet bez złej woli. A na czym polega wychowanie? Na tym, że okazujemy miłość i stawiamy wymagania. Kocham i wymagam. Bo jeżeli tylko kocham, niby kocham, i jestem czuły i serdeczny i troszczę się o bliskich, ale nie stawiam wymagań, to rozpieszczam. A jeżeli stawiam wymagania, ale nie okazuję miłości, to zadręczam. A dzieci, czy to rozpieszczane, czy zadręczane, nie nauczą się sztuki życia. Ale o tym szczegółowo jutro, w drugi dzień rekolekcji. I trzeci, ostatni warunek szczęścia w małżeństwie i rodzinie to jest bycie blisko Boga. W tych rodzinach, którymi się zachwycam, mąż kocha żonę nad życie, żona męża. Nie mam wątpliwości, jak trzeba, oddadzą za siebie życie, ale Boga każdy z nich kocha jeszcze bardziej. Z Bogiem są jeszcze mocniej związani. I wtedy im nic nie grozi, bo nawet jak współmałżonek wejdzie w kryzys, no każdy może, to ten, który nie wejdzie w kryzys, obroni siebie, obroni całą rodzinę, bo jest związany z Bogiem i słucha Boga, a nie słucha małżonka w kryzysie. I w związku z tym, jeżeli na przykład żona zobaczy, bo to częściej, że mąż oddala się od Boga, powinna krzyknąć, mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. I mąż zwykle zdumiony powie, a o co ci chodzi? Czy cię zdradzam, czy cię oszukuję, czy cię poniżam? Może na razie jeszcze mężu nie, ale jesteś na tej drodze. To niby dlaczego? Bo się chowasz przed Bogiem. Przestałeś się modlić, przestałeś chodzić do kościoła, do sakramentów, na rekolekcje. No to co? Mężu, jak to co? Na co ślubował? Biorę cię za żonę, ślubuję miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczę. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Być może, mężu, kiedy brałam z tobą ślub, byłam aż zanadto zakochana, ale już wtedy było dla mnie jasne, że ty nie jesteś Bogiem. Ja też nie. I było już wtedy dla mnie jasne, że bez pomocy Boga nie będziesz dziesiątkami lat od rana do wieczora kochał ofiarnie w dobrej i złej doli. Nie ma nikt z ludzi takiej mocy. Ale ponieważ mi ślubowałeś na piśmie i przy świadkach, że będziesz korzystał z pomocy Boga, tak mi dopomóż, Panie Boże, no to ja też odpowiedziałam przysięgą na przysięgę i zawierzyłam ci mój los, boś się zobowiązał korzystać z pomocy Boga. To nie chowaj się przed Bogiem, bo wtedy nie przyjmiesz Jego pomocy i będzie katastrofa. Więc moi drodzy, to są te trzy warunki bycia szczęśliwym małżeństwem. Okazywanie sobie miłości, od obudzenia się do uśnięcia, solidne wychowanie dzieci i kurczowe trzymanie się Boga. Boga kocham najbardziej. I wtedy sobie w każdej sytuacji poradzę. Jutro będzie o tym, jak wychowywać najpierw samego siebie, potem naszych bliskich, nie tylko dzieci, także dorosłych. We wtorek będzie o tym, jak kochać w trudnych sytuacjach, w skrajnie nieraz trudnych. Jak kochać małżonka na przykład uzależnionego, alkoholika, hazardzistę, czy syna narkomana, czy córkę, która się ślepo zakochała w jakimś prymitywie, który ją dręczał, ona tego nie widzi. Da się, Bóg i takie sytuacje rozwiązuje, o tym będzie we wtorek. A w środę na koniec będzie o tym, jak zamknąć przeszłość. Przeszłość, której nikt z nas nie jest w pełni zadowolony. I nie daj Boże, abyśmy byli. Zawsze można byłoby żyć lepiej, niż żeśmy żyli. Czasami się złościmy, bośmy błądzili, czasami ktoś nas krzywdził, myśmy się nie mieli bronić i przeszłość boli. Jak to zamknąć? O tym na koniec rekolekcji we wtorek. Więc jutro wychowanie, we wtorek trudna miłość, a w środę, nie we wtorek, w środę, o tym, jak zamknąć nawet najbardziej bolesną przeszłość. Bardzo zapraszam Was, moi drodzy, przychodźmy w kolejne dni, zaproście Waszych bliskich, wyjaśniajcie sobie innym. Tu będzie wszystko miłości i tylko miłości.